Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
A teraz w Radio Kraków Kultura pędzimy do Łaźni Nowej, do Nowej Huty i dosłownie ostatnie chwile przeżywamy przed jutrzejszą premierą. Spektakl zatytułowany jest Nurt. To jest doskonały tytuł, ale nie przez nas wymyślony, tylko z piękną nowochódzką tradycją. Tak, witam bardzo serdecznie w studiu Małgorzata Wach. Chwilę temu rozmawialiśmy, jak cię przedstawić, Małgorzato, ale jeśli powiem tak poetycko, że ogarniasz wszystko, to dobrze powiem, czy trochę przesadziłam?
Przesadziłaś, myślę, bo to jest cała orkiestra, która pracuje przy tym projekcie. Mm-hmm. Ja jestem jedną z muzyków albo muzyczek, jakby niektórzy powiedzieli.
Zostańmy przy muzyczkach, ale ja bym ci jednak wyznaczyła trochę inne miejsce, ale to może kiedy indziej.
Dziękuję bardzo.
Bardzo ci dziękuję. Dzięki tobie naprawdę czuję się doskonale poinformowana o tym, co dzieje się w Łaźni Nowej. I dziękuję ci bardzo za aranżowanie też tego spotkania, podczas którego mamy zaszczyt gościć polską pisarkę Elżbietę Łapczyńską. Witam.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Autorkę Bestiariusza Nowochódzkiego, czyli no takiej, można powiedzieć, trochę Biblii współczesnej tego miasta. Czy przesadziłam?
Troszkę tak. No właśnie. Dlatego, że to jest Biblia na opak. Zupełnie.
No to tak. Tego nie powiedziałam, ale oczywiście to miałam mniej więcej na myśli. To takie retoryczne prowokacje, żebyśmy się trochę po prostu wydobyły z tych mgieł. Jaka, Małgorzato, atmosfera obecnie w teatrze na dzień przed premierą? Lubię się, albo nie lubię się przyglądać takim chwilom. Raczej można oberwać przez przypadek.
No powiedziałam, że tradycyjnie, gorączkowa. Wiele rzeczy jest jeszcze dopinanych i w procesie. Natomiast przy tym projekcie wspaniały jest ten entuzjazm, który towarzyszy aktorom i który towarzyszy twórcom. O tym pewnie Ela za chwilę więcej powie. Ale jest wspaniała atmosfera. To też jest ważne, że spektakl reżyseruje Małgorzata Szydłowska.
Nie powiedziałam tego oczywiście, no to jest, powoli odsłaniamy te wszystkie tajemnice.
To jest jej debiut reżyserski, ale właściwie to też jest bardzo ważna opowieść, ponieważ ten pomysł na spektakl wziął się z tego, że od 3 lat patrzy na miejsce, w którym stał barak Nurtu, bo Małgorzata z Bartoszem, wybierając na miejsce teatr Łaźnie, znaczy budując teatr Łaźnię Nową, czy tworząc na osiedlu szkolnym, w miejscu, gdzie był zespół szkół mechanicznych, nie mieli pojęcia, że zaledwie, nie wiem, 100, 150 metrów dalej stał ten barak Nurtu. I 3 lata temu powstał Dom Utopii, którego Małgorzata jest dyrektorką. I z okna tego pięknego foyer, które miałaś okazję zobaczyć, bo czasem tam konferencje organizujemy, tam są ogromne takie przeszklane okna. I za tymi oknami jest boisko, na którym chłopcy biegają i grają w piłkę. I właśnie na tym boisku stał barak, w którym się znajdował Teatr Nurt. I Małgorzata od 3 lat patrzyła sobie za to okno i czasami łapała się na tym, że myśli właśnie o Kurczabie, że on gdzieś tam ją przywołuje, że myśli o tym nurcie. I teraz jest taki szczególny rok, ponieważ jest 20-lecie Teatru Łaźnia Nowa. I z Bartoszem się zastanawiali nad tym, jak to 20-lecie można uczcić. Uznali wspólnie, że nie będzie lepszej okazji do tego, żeby o tym nurcie opowiedzieć. Ale tutaj bym postawiła kropkę. Tak, atmosfera gorączkowa, ale jednocześnie jakaś piękna aura się unosi nad tym projektem.
Bardzo dziękuję za ten statement, bo jesteśmy, można powiedzieć, w punkcie wyjścia. Zapytam teraz Elżbietę, która przygotowała scenariusz do tego przedstawienia, jak spływały do ciebie, czy skąd przychodziły do ciebie materiały do tego tekstu, bo niby historia jest znana, ale tak naprawdę no myślę, że robota i twoja, Małgorzato, taka przy dokumentacji tego przedstawienia musiała być taka głębinowa, bardziej archeologiczna, tak sobie wyobrażam. Tu spoglądam na ciebie, nie oczekując odpowiedzi, bo w kolejce jest Elżbieta.
Ja tutaj powiem, że bardzo
dopowiadaj.
Ogromną pracę wykonała Ela i właśnie to nie jest do końca tak, że ona dostała gotową dokumentację i w oparciu o to pracowała. Więc tutaj...
Nie, tak. To właśnie pytam o te przypływy, bo historia jest taka, że niby wiemy, no jakaś taka podstawowa wiedza teatrologiczna, którą zakładam, posiadamy, zakłada istnienie jakiejś tam sceny. No ale jeśli tak poskrobać, to pewnie dużo też nieoczywistości odkryć.
Tak, ja mimo, że uważałam się jakoś za specjalistkę od kuty, pisząc książkę na ten temat
w tych
latach 50., to jednak nurt nie był dla mnie taką rzeczą oczywistą i znaną. I też kiedy przeszukałam swoje materiały do książki, to zauważyłam, że coś miałam, ale to nie była rzecz tak... oczywista, tak, ograna też w różnych wspomnieniach i opisach, więc wcale to nie było dla mnie oczywiste.
Czyli taka mgławica trochę, że jest, ale...
Tak. I wydaje mi się, że to jest bardzo znamienne. I właśnie to też mówi nam coś o tym, czy warto dzisiaj o tym rozmawiać, bo wydaje się, że właśnie tak. Natomiast dla mnie głównym źródłem jakby wiedzy i punktem wyjścia była książka, którą Kurczab napisał, czyli Kurczab, czyli reżyser i pomysłodawca całego przedsięwzięcia, czyli robotniczej trupy aktorskiej. Ta książka wspomnieniowa jest dosyć obszerna, bo jest anegdotyczna, opowiada przeróżne historie, portretuje przeróżne osoby, które w tym teatrze brały udział, występowały. I to jest jedna część źródła, nad którym bazowałam. A druga to wszystko to, czego...
Metafora rzeki tutaj bardzo, bardzo mi się podoba.
Rzeczywiście. Tak. Natomiast druga rzecz to jest to, co w tej książce nie padło, nie zostało powiedziane i jest tego bardzo dużo. Tak naprawdę, czego mnie interesuje. I to jest głównie pytanie o samego autora.
Które są takie przemilczenia, zapomnienia?
Są rzeczy, które zastanawiają, a nie ma tam miejsca. Oczywiście, jeżeli to jest książka, która ma spełnić jakieś zadanie, czyli opowiedzieć o dziejach teatru, no to opowiada o dziejach teatru, ale mnie też interesuje, jakie były dzieje samego pomysłodawcy i dlaczego, i jaka była jego motywacja. Tutaj nie znajdowałam odpowiedzi na to. I moje poszukiwania gdzieś poszły właśnie na stronę. Chciałam się dowiedzieć czegoś o samym Kurczabie. Tutaj Małgosia zrobiła ogromną pracę też researcherską w tym temacie. Ale też około... różne konteksty sobie wyciągałam, które wydają mi się ważne na temat teatru też dzisiaj. Bo jeżeli myślimy o teatrze amatorskim, to jak dzisiaj się traktuje teatr amatorski? Jeżeli myślimy o edukacji, wychowaniu przez teatr, to czy dzisiaj to spełnia jakąś rolę, prawda? Czy jaką rolę spełnia teatr w naszym życiu dzisiaj
i społecznym? Czyli przyglądacie się w tej figurze teatru nurt, przykładając do tego jakieś, można powiedzieć, nie tyle narzędzia współczesne, ile współczesny obraz świata, co daje nam właśnie zagłębianie się w historię, czyli nie tylko ta przyjemność archeologa z łopatą i odkryciami, które gdzieś tam błyskają. Dobrze, to powinno być takie pytanie bardzo proste. Kim był Jan Kurczab i dlaczego on to robił? Bo jeszcze mam inne proste pytania i proszę, nie dajcie się zwieść mojemu meandrowaniu dzisiaj, tylko twardo odpowiadajcie i żebyśmy dopłynęły do celu. Bo to było w latach 50. i to mnie strasznie, to był świat taki niezwykle z naszej perspektywy skomplikowany i pewnie wtedy też był skomplikowany. Jaki teatr można było robić właśnie w sytuacji, kiedy szalał stalinizm, etc. Więc zacznijmy od tego. On był z wykształcenia chemikiem chyba, jeśli dobrze pamiętam. Jakieś takie wstępne informacje. I skąd mu się to wzięło w ogóle? Dlaczego?
Ja tutaj trochę uruchomię wyobraźnię słuchaczy, bo jak tutaj biegłyśmy czy szłyśmy do radia, nad Krakowem się teraz unosi mgła. Jan Kurczab mieszkał w Krakowie, a do Nowej Huty wybierał się na początku, żeby trochę edukować kulturalnie robotników w hotelach robotniczych. A potem podobno jest taka anegdota, że któregoś dnia przechodził przez ten ogromny plac budowy, bo w latach 50. Nowa Huta nie wyglądała tak jak dzisiaj. To był ogromny plac budowy, było mnóstwo błota dookoła i to błoto też bardzo ważną rolę gra w spektaklu. I podobno któregoś dnia przechodził przez budowę i zobaczył grupkę robotników, którzy odgrywali jakieś scenki. I zaciekawił się tak bardzo, że postanowił coś dla tych robotników zrobić, stworzyć teatr. I teraz
odpowiem... Ale może oni, przepraszam, wcale nie chcieliby występować w teatrze. No, to może z perspektywy teatralnej to się wydaje takie atrakcyjne, ale może lepiej pójść za przeproszeniem na piwo.
Ale no tak. To jest właśnie jednym z tematów sztuki, że rzeczywiście, no po co nam tu pan przychodzi i robi jakieś, my książek nie chcemy wcale, ale no tak, i tutaj się zderza kilka rzeczy, bo rzeczywiście, czy mamy prawo mówić, że...
Że oni powinni, tak, prawda? Że powinni być zachwyceni, że przyjechał facet z Krakowa i będziemy robić teatr.
Tak, czy taka burżuazyjna forma rozrywki jest dla robotnika.
No poza tym to jest takie elitarystyczne myślenie, prawda? No my tu przyjeżdżamy i zobaczcie, tutaj bardzo ciekawa kulturalna rozrywka.
Tak, i trochę się też z tego naigrywamy, trochę próbujemy to zrozumieć właśnie jego punkt widzenia i dlaczego to robił. Pewne hipotezy wysuwamy. Ale rzeczywiście, no tak, ta praca u podstaw i brnięcie przez błota, żeby kogoś zainteresować książką czy sztuką, rzeczywiście wydawała się taką pracą utopijną, ale też była chęć w ludziach. To na to wskazuje też wiele źródeł, że ludzie chcieli i przyłączyli się do niego z być może czystej przyjemności po prostu grania scenek.
On był taką charyzmatyczną osobą, jak na przykład Bartosz Szydłowski? Nie, oczywiście, że nas go nie miała szansy poznać, ale nie ma takich świadectwa.
Nie ma takiej drugiej osoby w polskim teatrze jak Bartosz Szydłowski. Myślę, że wiele osób, mam nadzieję, że wiele osób się ze mną zgodzi.
Tak, ale to nie było ironiczne ani nic, tylko tak rzeczywiście jest po prostu. No, ludzie to mają albo tego nie mają.
Jan Kurczap na pewno był człowiekiem, który miał wiele tajemnic, ale też zagłębiając się w jego historię i tak idąc trochę po różnych śladach, które on też próbował zacierać, to tak pojawiało się naprawdę bardzo wiele pytań. Owszem, on był z wykształcenia chemikiem, człowiekiem, który był naprawdę miał niezwykłą determinację do tego, żeby się uczyć. W rzeczywistości nazywał się Arnold Zimmerstark i był Żydem, który w czasie wojny no, ukrywał się razem ze swoją żoną, potem córeczką, która się w czasie wojny urodziła, panią Aleksandrą. I on wychował się w biednej żydowskiej rodzinie, ale miał 4 siostry. Jego ojciec zmarł chyba, jak on miał 14 lat, był nauczycielem i niesamowitą miał wolę taką i chęć do nauki, bo uczył się z tego, co opowiadały córki, ale on też gdzieś tam w którymś miejscu opowiadał. Uczył się przy lampie latarni zza okna, kiedy był w gimnazjum i od tego się zaczął psuć jego wzrok, który, no poznajemy Kurczaba już w Nowej Hucie, który prawie nie widzi, który wyprawia się do tej Nowej Huty 10 kilometrów. Zaczęłam tutaj o tej mgle mówić, bo w procesie rozmów różnych z Małgorzatą, z Elą i z aktorami niezwykle fascynujące wydało nam się to, że ten człowiek, który już niewiele widział, wyprawiał się te 10 kilometrów, czasami pieszo. No,
tak,
czasami pieszo.
Tak czułam, że w tym słowie jest energia marszu takiego.
Tak, i on bardzo się chciał wykształcić i zarabiać pieniądze, żeby pomóc tej matce, pomóc tym siostrom. W Krakowie był numerus clausus jeszcze wtedy. Wyjechał do...
Czyli tu mówimy o tym czternastolatku w czasach przedwojennych.
Mówimy tak, o tym nastolatku w czasach przedwojennych, dokładnie. I wyjechał do Pragi, I tam studiował właśnie tą chemię, ale nie miał pieniędzy, więc nocą mył tramwaje, po czym rano biegł na pocztę, bo tam były życzliwe panie, które robiły mu herbatę, czasem się załapał na kanapkę i bardzo pilnie się uczył. I on przed wojną pracował jako inżynier chemik. Praktycznie literaturą, bo on był felietonistą, ale też pisarzem. Zajął się w momencie, co naprawdę to też ciekawe jest bardzo, kiedy zaczął tracić już wzrok. Swoją pierwszą książkę pod tytułem Niczyjak napisał w 49 roku, potem były kolejne. Czyli najpierw było to zainteresowanie literaturą. I też się zastanawiamy nad tym trochę, jak to się stało.
O co chodzi z tym marszem do Nowej Huty?
Tak, o co chodzi z tym marszem do Nowej Huty, ale są takie wspaniałe wspomnienia jednej z aktorek, która właśnie opowiadała o klimacie tamtego czasu i o tym, jak zwykle kobiety próbowały go chronić, jak on próbował wskakiwać do tramwaju. Bo przez bardzo długi czas udawał, że on doskonale widzi. Biegły za nim i mówiły na przykład, że mają obuwie nieodpowiednie, czy on może je wziąć pod rękę, żeby je chronić przed tym, żeby się nie przewróciły. Natomiast to, co robił w nurcie, było taką oddolną inicjatywą, co mu władza później wytykała i co finalnie przyczyniło się do tego, że ten nurt gdzieś został zniszczony, albo jak niektórzy mówią, wygaszony. To właśnie, jak mówi dr Maria Wąchała-Skindzier, która też bardzo tak uważnie przyglądała się nurtowi i dużo publikacji powstało dzięki niej na temat tego teatru. Przede wszystkim dzięki niej, to mówiła, że władza nigdy mu nie wybaczyła tego, że on nie ustalał z nią założenia tego teatru. Ale na pewno to była postać tajemnicza i tych tajemnic jest naprawdę dużo, ale myślę, że nie mamy do nich dostępu już.
Tak. Przepraszam, wchodzę w słowo, bo już takie doświadczam. Nie, doświadczam, no myślę, mogę tutaj pojechać trochę witkacym, troszkę metafizycznych dreszczy, bo mamy wspaniałego bohatera, takiego no, niezwykle ciekawą postać. Z drugiej strony ten komponent tajemnicy, który się wydaje absolutnie przypisany do niego i nie do rozszyfrowania, to też jest fajne. Bo właśnie i też do Elżbiety pytanie, jakoś myśląc o tym tekście, widziałaś go centralnie, czy raczej pewna aura, sytuacja, energia cię interesowała jako temat?
Widziałam go centralnie, ale zaczynając, natomiast on mi się troszkę przesunął, dlatego że
ustąpił
miejsca aktorom amatorom również. Ja szłam trochę za takim pytaniem, dlaczego oni to robili i dlaczego Kurczap? I wydaje mi się, że to są odpowiedzi gdzieś można szukać w jednym miejscu. To znaczy, ja być może też mam takie mroczne usposobienie, które każe mi szukać po prostu odpowiedzi również mrocznych, ale wydaje mi się, że wojna musiała jakoś naznaczyć i uczestników, aktorów, amatorów, i w samego Kurczaba, który był Żydem, ukrywał się przez wojnę. I ja zastanawiałam się, czy jego aktywizm nie był ucieczkowy po prostu, żeby jakoś od tej przeszłości się odciąć radykalnie, jakoś ją zakrzyczeć, jakoś oddać takim działaniom, które nie pozwolą myśleć za dużo o przejściach. Bo takie przedsięwzięcie, które zaczynało się od, owszem, scenek w sali jakiejś świetlicowej, jednak potem przerodziło się w budowę fizycznego teatru z desek, gwoździ, materiałów budowlanych, które trzeba pozyskać i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to było działaniem aktywistycznym, oddolnym i dzisiaj powiedzielibyśmy DIY-owym, czyli po prostu zupełnie własnymi rękami zbudowanym z chęci i niczego więcej. Więc wymaga to ogromnego skupienia, prawda, na jednym celu. Takiego, które jest może trochę też obsesyjne. I na to porywają się ludzie, być może, którzy no właśnie, niekoniecznie chcą mieć kontakt ze swoimi myślami tu i teraz. Mm-hmm. To jest taka śmiała teza, którą...
Bardzo ciekawa.
zaproponowałam. I podobnie zresztą w przypadku aktorów amatorów, których jakoś portretujemy w tej sztuce. Tam również są wątki związane z przeszłością. Z tym, po co ludzie przyjechali do Huty, to również jest dla mnie raczej odpowiedzi, bym szukała w takich wątkach z przeszłości, które sprawiają, że ludzie raczej uciekają do Huty, niż przyjeżdżają ją budować z taką energią wznoszącą i entuzjazmem. Raczej, żeby się zagubić w tej Hucie, żeby rozmyć swój życiorys jakoś. Jeżeli wszyscy mamy jakieś tajemnice i bawimy się w teatr, w cudzysłowie, to co z tego wynika? To gdzieś to później musi wychodzić. Więc trochę taką właśnie perspektywę próbowałam zbadać.
Jutro, 7 listopada w Teatrze Łaźnia, nowa premiera. Spektakl zatytułowany jest Nurt, a w studiu gawędzimy o przygotowaniach do tej premiery, o tym, w jaki sposób powstawał tekst i jakie dla nurtu mamy konteksty. Rozmawiamy o tym, o czym można porozmawiać, bo to wiemy, ale też przyglądamy się różnym tajemnicom, które niech pozostaną na wieki. Albo do tych tajemnic się zbliżymy może właśnie poprzez doświadczanie tego spektaklu, doświadczanie tego spotkania, bo tak widzę, że ten element społeczny tutaj wychodzi naprawdę na, może nie pierwszy, ale jeden z najważniejszych planów. Spoglądam z niepokojem na Małgorzatę Wach, czy dobrze sobie to wyobrażam. Rozumiem, że nie bardzo zbaczam z tej jedynej słusznej drogi. Jeszcze raz się kłaniam. Tym razem na Elżbietę nie spoglądam, bo muszę z Małgorzatą pewne rzeczy ustalić. Dobrze, czyli opowiadamy spektakl dokumentalny o Teatrze Nurt, o pierwszej takiej scenie w Nowej Hucie, o takich, można powiedzieć, korzeniach trochę ideowych, społecznych korzeniach Teatru Łaźnia Nowa dziś. Odkrycie założycieli Łaźni, czyli Małgorzaty Szydłowskiej i Bartosza Szydłowskiego. No i w tej chwili wasza robota, ale także robota całego zespołu, spotkanie z amatorami. I tutaj szukam tego połączenia między tym teatrem sprzed lat, a tym spektaklem, który będzie miał jutro premierę. To chyba ten temat pracy z... No, zastanawiam się nad słowem. Nie lubię słowa amator. O, to się może od razu przyznam. Mm-hmm. Nie wiem. Ale to może jakieś inne wesprzecie mnie i zaproponujecie.
Może aktor nieprofesjonalny, ale nie, może to jest tak, może aktor pasjonat, aktorka pasjonatka, nie wiem.
Bo amator to jest w ogóle pasjonat, nie? No takie właśnie, znaczenie właśnie tego słowa.
No tak, jest ten element taki erotyczny, nazwijmy to. Potężna siła, więc mówię wam jako filolożka klasyczna. Tak. Dobrze, czyli chodzi o to, że ja jakoś zawsze czuję niepokój, kiedy dzielimy tych aktorów na tych prawdziwych po szkole i amatorów. No, właściwie ta energia jest taka sama, tylko trochę inne są narzędzia. Pytanie jest o ten łącznik.
Zaczęłam mówić o tej trochę o historii Łaźni i o tym, że ona się tam nieopodal stworzyła, tego Teatru Nurt. I rzeczywiście też od początku Małgorzata z Bartoszem do swoich spektakli angażowali aktorów amatorów, nie wiedząc zupełnie, że w Nurcie było podobnie, bo tam byli i profesjonalni aktorzy, i aktorzy amatorzy. I wracając do spektaklu Nurt, tutaj ciekawa jest niesamowicie obsada, bo Małgorzata Szydłowska zaprosiła do współpracy m.in. Barbarę Jonak, Hanię Bieluszko, Jerzego Światłonia, Tomasza Augustynowicza.
No to są zdecydowanie profesjonaliści.
Dokładnie, to są aktorzy Teatru Słowackiego, ale to są aktorzy, z którymi Małgorzata i Bartosz spotkali się po raz pierwszy 20 lat temu, kiedy tworzyli łaźnię jeszcze na ulicy Paulińskiej, na krakowskim Kazimierzu. I oni mieli taką odwagę, trochę też szaleństwa w sobie, żeby pójść za tą wizją Bartka i Małgorzaty i tworzyć teatr w tych z takich naprawdę trudnych warunkach, bo teatr na Paulińskiej mieścił się w dawnej mykwie, tak, czyli łaźni żydowskiej. Tam było strasznie zimno, brakowało wszystkiego, było biednie po prostu. A Basia, Hania, Jerzy i Tomasz poszli trochę za tym szaleństwem i brali w tym szaleństwie udział. I fakt, że oni się pojawiają teraz w nurcie, ma naprawdę niesamowite znaczenie.
Czyli
w kontekście tego dwudziestolecia, bo zaraz o pozostałej obsadzie to może Ela też opowie. Natomiast to też jest trochę spektakl o nich, bo ten spektakl jest też pytaniem i opowieścią o potrzebie tworzenia sztuki. Dlaczego my tą sztukę w ogóle robimy? Dlaczego i dla kogo jest teatr? Co on nam takiego daje? I to jest też trochę opowieść o tych aktorach sprzed lat. Jerzy Światłoń gra Jana Kurczaba i on też stawia tam jakby, pytał różne rzeczy ze sceny, albo usiłuje znaleźć odpowiedź. Jak go słuchamy, to właściwie to są pytania też, które pewnie zadawał aktorom Jan Kurczap i które zadawał może sobie też Jan Kurczap. Więc o tym oni chciałam powiedzieć, a zobaczymy jeszcze Dominika Strokę też wśród profesjonalnych aktorów. I ja jeszcze powiem, że gościem specjalnym tego przedstawienia będzie Bartosz Szydłowski, który też
gościem
będzie...
Gościem specjalnym czy jednym z aktorów? Tak?
Jednym z aktorów, ale on będzie gościem specjalnym w tym sensie, że jako gość przyjdzie do tego nurtu. Ale o tym też pewnie Ela więcej powie.
Tak, a o tym bym nie chciała mówić, bo to będzie na pewno taki
tak zwana
moment,
niespodzianka.
Tak zwana niespodzianka. Ale też gościem specjalnym, jeżeli mówimy o gościach specjalnych, jest też Dominik Strycharski, który tworzy muzykę, ale jest też udziela się aktorsko. I myślę, że to jest bardzo fajny akcent właśnie, jeżeli mówimy o tej płynności między profesjonalnymi a nieprofesjonalnymi aktorami.
Bartosza już kiedyś widziałam na scenie w przedstawieniu chyba według Za Polskiej.
W 2011 roku chyba w Fakir, czyli Optymizm. Na pewno był na scenie.
Czyli nie Za Polska, dobrze, ale coś mi się...
Ale może też, wiesz, to może był też u Za Polskiej, a ja tego na przykład nie wiem.
Tak, ja jako nieomal już żywa pamięć krakowskiego teatru być może widziałam i Za Polską. Ten temat pozostawimy nierozstrzygnięty. Na pewno Bartosz pewne doświadczenie aktorskie już ma.
Tak, ale też bardzo ważnymi uczestnikami całego przedsięwzięcia są osoby, które tworzą chór Murów. I to są właśnie aktorki, amatorki. Jedna z osób jest też jakby nie tylko w chórze, ale wśród właśnie tych postaci pierwszoplanowych. I taka była idea, żeby zaprosić właśnie jak najwięcej osób z właśnie takim doświadczeniem scenicznym, ale nie nieprofesjonalnym. I ten temat też jest jakoś problematyzowany w samej sztuce. To mi bardzo zależało na tym, żeby oczywiście zrozumieć, po co to robimy, ale też ja osobiście też mam takie doświadczenia. Też się udzielałam w jakichś choreograficznych przedsięwzięciach i tak dalej. I ja też sobie zadaję to pytanie, po co mi to w ogóle? Jasnej odpowiedzi nie mam, więc ja rozumiem, że to nie jest takie oczywiste, ale kiedy mimo wszystko słyszę i jedna z osób też napomknęła, że jeżeli wyjdzie na scenę i da radę, to da radę już ze wszystkim. I to jest dla mnie po prostu przepiękne, bo jest właśnie o tym, że jest to jakieś wyzwanie. To nie jest prosta sprawa, prawda? Zwalamy sobie to na głowę pomimo pracy, obowiązków, życia zupełnie innego. Być może w ogóle nie licuje to z naszym wizerunkiem profesjonalnym, a nagle wydurniamy się na scenie, prawda? Więc
jesteśmy kimś innym, próbujemy jakiegoś innego życia.
Mhm. I odpowiedzi, dlaczego jest kilka, jest wiele i one też padają i nie padają. Dla mnie to jest jakiś bardzo ciekawy w ogóle moment też napięcia, jak to jest właśnie na przykład grać z aktorami profesjonalnymi i jak się z nimi, no właśnie, mierzyć.
Raczej nie wyobrażam. To znaczy nie potrafię tej kondycji odtworzyć tak na zawołanie. A powiemy coś o repertuarze nurtu? Co to mogło być? No, pamiętajmy lata 50., początek lat 50., Stalin żyje. Więc wyobrażam sobie, że jakieś takie, nie wiem, makarenki i inne. Tak było.
Pierwszym tekstem był Wodewil Warszawski, który został zaadaptowany na potrzeby nowochódzkie. Był to Wodewil Nowochódzki. Czyli rzecz dosyć zabawowa, ale właśnie bardzo aktualna jak na tamte czasy, czyli o budowie nowego miasta. Więc rzeczywiście to było w kontekście bardzo na miejscu. Kolejnym z tekstów był rzeczywiście ten Makarenka, czyli poemat pedagogiczny. To była adaptacja opowieści o tym, o zakładaniu kolonii dla młodocianych przestępców, czy po prostu chuliganów, których gdzieś tam była to jakiś prekursor Poprawczaka. I ta książka, i ten tekst w ogóle, ten temat jest o wychowywaniu. I ja też, to jest jakaś taka moja śmiała teza, że Kurczab również chciał wychowywać jakoś ludzi, którzy tutaj przyjechali, bardzo często młodzi, po prostu nastolatki, które być może potrzebowały jakichś drogowskazów bądź mentorów jakiegoś ukierunkowania, że może nie tylko ta wódka w stołówce, tylko być może przez teksty, które czytają, z którymi obcują, żeby jakieś wartości zostały inkorporowane, czy po prostu były chociaż dyskutowane. Czy warto tak, czy warto tak. I więc rzeczywiście Kurczab wzorem Makarenki trochę taką misję wychowawczą na siebie brał. I przez granie konkretnych fragmentów jakby rozważano właśnie różne moralne zagwozdki.
Im dłużej was słucham, tym bardziej jednak myślę o pewnej utopii. Nomen omen. Dzieje się to właśnie tuż obok tego budynku. No bo wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Więc słowo utopia wydaje się jak najbardziej na miejscu. Jeszcze bardziej niż godzinę temu myślę o Holokauście, bo pewnie nie działałby z taką gorączką, gdyby nie to, co przeżył, a przecież mógł nie przeżyć. Więc wszystko to...
No mógłby oczywiście też być, mogło go to złamać i mógł oczywiście... inaczej jest jakby ten traumę jakoś przeżywać, prawda? Nie poprzez działanie, tylko poprzez wycofanie, prawda?
Więc no, to... jak bardzo wielu przecież przeżywców używa się takiego słowa. Też ciągle mam wątpliwości z używaniem go, ale jest ono dosyć adekwatne. No. Ty też nie lubisz tego słowa, czy wręcz przeciwnie?
Nie, to Julita Miel nazwała tych, którzy przetrwali, osmaleni. I myślę, że to jest bardzo, bardzo trafne. Ja tutaj jeszcze, jeśli mogę, to przywołam jeszcze jeden spektakl, którego fragmenty pojawią się w nurcie. To jest spektakl, to są Martwe dusze Gogola. I tam fragmenty się pojawią też. I przywołujemy ten spektakl, dlatego że po pierwsze
to
była
też
jedna z premier nurtu, tak? A druga rzecz to była taka, że Kurczab był jednym z adaptatorów tej sztuki i ona po raz pierwszy była wystawiana w Teatrze Polskim w 1969 roku w Warszawie, a potem była wystawiana w nurcie. I Małgorzata przywołała te martwe dusze z Elą oczywiście, dlatego że taka metaforycznie uznały, mogę Ela tak powiedzieć,
co autor miał na myśli.
Jak źle coś powiem, to mnie poprawisz, dobrze? Że to było trochę tak, że Kurczak się wybrał po te martwe dusze do tej Nowej Huty i je ożywił, bo tych ludzi też połączyła wspólnota doświadczeń, tak? Bo na przykład w tej książce Nurt, opowieść o pewnym teatrze, jest taki hura optymizm, prawda? Natomiast no, wielu z tych ludzi było mocno okaleczonych po wojnie. Sam Kurczap w czasie wojny stracił matkę i 3 siostry. I nigdy, znaczy właściwie do końca życia miał wyrzuty sumienia, że gdzieś tą matkę zostawił. Ona została rozstrzelana na rynku w Słomnikach. I rozlicza się trochę z tym w takim opowiadaniu Wojna nie zabija matek. Napisał taką książkę, zbiór opowiadań i to jest jedno z najbardziej takich autobiograficznych opowiadań, które, ja przyznam szczerze, przeczytałam wiele książek o wojnie, o Holokauście, a ja tą książkę czytałam na raty, musiałam ją odkładać, bo ta lektura bolała. I bardzo polecam, jak ktoś będzie miał taką możliwość, na pewno, żeby to opowiadanie Wojna nie zabija matek przeczytać. Mhm. Bo wtedy łatwiej będziemy mogli sobie wyobrazić też, w jakiej kondycji był ten człowiek. I to, co Ela powiedziała wcześniej o tym, że być może to działanie było jakoś ucieczkowe, było próbą poradzenia sobie z traumą, to myślę, że to może być jeden z tropów. Ale tak. Spektakl jest pozytywny. Wydźwięk raczej ma pozytywny.
Widzę, że się tak troszeczkę PR-owo przebudziłaś, żeby nie powstał jakiś obraz. Ale nie wszystko musi być takie znowu pozytywne.
Ale ja mówię o tym.
Nie, właśnie wbrew temu, o czym mówimy, bo to jest tak, że ja napisałam tekst, ale Małgorzata Szydłowska reżyseruje i aktorzy grają, prawda? Więc to wszystko do kupy
tak
sprawia, że pewne rzeczy się równoważą, znoszą. I jakby ostatecznie wydźwięk, jeszcze nie umiem powiedzieć, ale wydaje mi się, że raczej jest, a przynajmniej nad tym pracujemy, żeby ta radość z grania, tą bardzo podstawową rzecz, która musiała być gdzieś w ludziach, jakoś ją, żebyśmy ją poczuli po prostu. A pomimo wszystko, prawda? Bo tam te wszystkie wątki, o których mówiliśmy, rzeczywiście one są, wybrzmiewają, ale jakiś duch tam się tli.
Chwilę temu wygłosiłam taką nieprzemyślaną uwagę o tym, że wszyscy wiemy, jak to się skończyło. No nie wszyscy wiemy, jak to się skończyło, więc tylko powiedzmy jeszcze tak, by domknąć te wątki, jak skończyła się historia Nurtu, bo właśnie skończyła się w taki nie tyle właśnie naturalny czy nienaturalny, może trochę naturalny dla tamtych czasów.
Nurt został wygaszony z chwilą, kiedy został uruchomiony Teatr Ludowy, czyli to był 55, zdaje się, rok.
Czyli właściwie mówimy o 3 latach działalności, 3 sezonach?
O 4, bo w 51 zaczęli działać, ale nie mieli jeszcze wtedy siedziby. Oficjalnie się mówi o tym 52 roku, bo wtedy powstał ten teatralny barak, który sobie ci aktorzy zbudowali. I to było dosyć, naprawdę intensywnie tam działali, było dużo premier, było ogromne zainteresowanie. Jest takie nagranie w Polskiej Kronice Filmowej, gdzie wypowiada się o tych latach 50., o początku, Szczepan Brzeziński, elektromonter, który był jedną z osób, które budowały Nową Hutę, i on tam trochę mówi o tym nurcie, że po prostu drzwiami i oknami tam ludzie walili. Kto nie mógł się dostać do środka, to oglądał przez okno i właściwie ludzie tam trochę siedzieli na sobie. Tak było ogromne zainteresowanie. To było właściwie jedyne wtedy miejsce jakieś kulturalne. Na drugą próbę, to tak jak mówiłyście o tym, zastanawiając się, czy było zainteresowanie, tak, czy ci aktorzy, amatorzy chętnie się angażowali, czy nie, to na drugą próbę przyszło 8, jak Kurczak ogłosił, tak, że będzie ten teatr i że szukają aktorów, amatorów, to się 80 osób zgłosiło. A teraz jeszcze możemy sobie wyobrazić, jak wyglądała premiera. Otóż premiera wyglądała tak, że goście, którzy przychodzili na premierę, byli w walonkach, w kufajkach, no bo Taka była publiczność. Mhm. I właściwie tam dochodziło do rękoczynów, bo taki był głód teatru, kultury w tych ludziach, że oni właściwie części, no, nie udało się zdobyć niektórym biletów, więc zaczęli się tam po prostu bić, żeby się dostać na spektakl. Wyobrażacie sobie. Jak sobie pomyślę o tym Krakowie eleganckim, prawda, który tutaj chodził do tych pięknych teatrów.
Albo ci recenzenci, którzy mówią, no nie, no do Huty, no nie pojadę, nie, no gdzie to jest, no tak daleko, 20 minut tramwajem.
No ale do dzisiaj przecież się mówi, że to strasznie daleko.
Tak, Boże, strasznie daleko.
A wtedy ludzie naprawdę też, no Kraków nie jeździł do Nowej Huty za bardzo. Mm. To Kurczab jeździł, w osobie Kurczaba jeździł Kraków do Nowej
tak,
Huty.
Tak, i o tym jest ta historia oczywiście między innymi. Mam nadzieję, że trochę się zbliżyliśmy do tej, mówiąc nieoryginalnie, tajemnicy. Jest to coś, co rzeczywiście intryguje i promieniuje, takie mam poczucie po poranku z wami. Bardzo dziękuję, że zaszczyciłyście mnie i wsparłyście o poranku. Małgorzato, coś ważnego musimy powiedzieć.
Tak, jeszcze chciałam powiedzieć, że, bo przywołałam tą historię o tym, że drzwiami i oknami tam walili ci budowniczy Nowej Huty. To u nas też tak walą drzwiami i oknami. Nie ma już absolutnie biletów na 7 i na 10. Ale będzie kolejny raz, kolejny set będzie 12 i 13 stycznia. Niebawem uruchomimy sprzedaż tych biletów, więc zachęcamy do tego, żeby wyglądać. Jeśli ktoś poczuł się zaciekawiony tą naszą rozmową, to zapraszamy do Łaźni Nowej.
Bardzo dziękuję. Już powiedziałam za co, ale teraz jeszcze chcę to podkreślić. Ogromnie się cieszę, że poznałam dziś polską pisarkę Elżbietę Łapczyńską i filozofkę, autorkę tekstu. I również wielką radością było kolejne spotkanie z Małgorzatą Wach z Łaźni Nowej. Do zobaczenia w Hucie.
Dziękujemy.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.